Witam Państwa bardzo serdecznie w malowniczym, otoczonym lasami przytoku. Znajdujemy się przed bramą prowadzącą do zespołu pałacowo-parkowego, jednego z najpiękniejszych w całym województwie. W schowanym za drzewami pałacu mieści się obecnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii imienia Ireny Sendlerowej. Frontowa elewacja pałacu widoczna jest dopiero z pewnego miejsca na alei za bramą. Zanim ją Państwu dokładnie opiszę, pokrótce przedstawię najdawniejszą historię tego miejsca. Przytok został założony w średniowieczu, prawdopodobnie przez ludność słowiańską. Wkrótce jednak stał się własnością niemieckich rodów rycerskich i otrzymał nazwę Prittak. Pierwszymi właścicielami, znanymi z imienia i nazwiska, byli rycerze von Quos. Jeden z nich walczył nawet w bitwie pod Grunwaldem, oczywiście po stronie zakonu krzyżackiego. Po nich nastali kolejno Szofowie, Burkerdorfowie i Czamerowie. W 1591 roku przytockie dobra wraz z przyległościami kupił Joachim von Stentzsch, który niedługo potem wzniósł tutaj piękny dwór w stylu renesansowym. Rezydencja była siedzibą rodu Stentzschów przez ponad 200 lat. Dwór stał przed obecnym pałacem. Ponieważ ród Stentzschów wygasł na początku XIX wieku, ich przytocka siedziba szybko popadała w ruinę. Dlatego w latach 1867 i 68 została zastąpiona nową. Przetrwała ona do dziś i stanowi wizytówkę przytoku i okolic. Elewacja frontowa, dwukondygnacyjna, nieregularna, rozczłonkowana. Sprawia wrażenie bardzo lekkiej, finezyjnej. Otynkowana na jasno-kremowy odcień z pomarańczowymi obramieniami okien, gzymsami oraz dekoracjami. Bryła pałacu składa się z czterech różnokształtnych segmentów. Segment główny, regularny, dwukondygnacyjny. W jego centrum znajduje się główne wejście. Przeszklone podwójne wysokie drzwi mieszczą się wewnątrz portyku wysuniętego przed front budynku. Portyk ten to parterowa, efektowna przybudówka z trzema arkadami, od frontu oraz po bokach, zwieńczona trójkątnym naczółkiem. Wewnątrz portyku żyrandol. Z lewej i prawej strony do portyku prowadzą brukowane podjazdy, półkoliście otaczające starannie wypielęgnowany trawnik przed frontem pałacu z żywopłotem i niskimi krzewami. Powyżej portyku z głównym wejściem prostopadłościenna wieża z dekoracjami nawiązującymi do stylu renesansowego, wysoka na cztery kondygnacje. Na każdej kondygnacji wieży pionowe okno, jedno nad drugim, każde o nieco innym kształcie i rozmiarze. Wieża zwieńczona szarym dachem namiotowym z latarnią. Po obu stronach osi segmentu głównego z portykiem oraz wieżą po cztery pionowe okna, po dwa na parterze i dwa na pierwszym piętrze. Obramienia okien pomarańczowe. Powyżej pierwszego piętra, ponad oknami, ozdobny gzyms, a nad nim kamienna balustrada wieńcząca tę część budynku. To tak zwana attyka, typowo renesansowy element architektoniczny, który obiega cały dach. W jej rogach pionowe, pomarańczowe sterczyny. Z prawej strony do głównej części budynku przylega kolejny prostopadłościenny segment. Sięga nieco wyżej niż parter głównej części. Z przodu ma tak zwany wykusz, czyli półokrągłą dobudówkę z trzema pionowymi oknami zwieńczonymi półokrągło. W przyziemiu mieści się tu wejście do suteren. Po lewej stronie części głównej kolejny segment. To ryzalit, a więc wysunięte przed elewację lico muru. Ma on dwie kondygnacje. Na każdej z nich po trzy pionowe okna. Na parterze prostokątne, na pierwszym piętrze zwieńczone półokrągło. Powyżej ozdobne gzymsy, a nad nimi dwukondygnacyjny szczyt w kształcie zbliżonym do trójkąta, zdobiony ślimacznicami i sterczynami w narożnikach oraz w zwieńczeniu. Tego typu szczyty oraz zdobienia również nawiązują do renesansu. Po lewej stronie do tego segmentu przylega ostatni człon. Jest dwukondygnacyjny, z dwoma rzędami pionowych okien po dwa. Na parterze okna prostokątne, na piętrze zwieńczone półokrągło. Ponad nimi ozdobny gzyms i attyka taka jak w segmencie głównym i na tej samej wysokości. Po lewej stronie parterowa dobudówka pozbawiona okien. Zasadniczą część budynku nakrywa szary dach wielospadowy, nad którym górują ozdobne, jasno-beżowe kominy. Warto wiedzieć, że boczne elewacje również są zdobione i bardzo efektowne. Inicjatorem budowy rezydencji był major Emil Kraker von Schwarzenfeld. Projekt przygotował Adolf Theodor Jeckel z Nowej Soli. Nadał on rezydencji wygląd neorenesansowy, czyli nawiązujący do architektury powstającej w okresie renesansu. Wystrój wnętrz pałacu, niedawno starannie odnowiony, w niczym nie ustępuje jego wyglądowi zewnętrznemu. Co ciekawe, zachowało się wiele oryginalnych elementów, w tym balustrada klatki schodowej, stolarka okienna, dębowy parkiet, czy sztukaterie zdobiące ściany i sufity. W rękach niemieckiej arystokracji pałac pozostawał do lat 30. ubiegłego stulecia, kiedy wraz z całym majątkiem został przejęty przez państwo i rozparcelowany. Niedługo potem rozebrano ostatnie pozostałości starego dworu Sztęczów. Jedyną po nim pamiątkę można zobaczyć w Zielonej Górze. To piękny renesansowy portal wmurowany w tylną elewację dawnego starostwa powiatowego, obecnie siedziby Muzeum Ziemi Lubuskiej. Po II wojnie światowej pałac, park i folwark przeszły na własność Skarbu Państwa Polskiego. Dawną rezydencję zamieniono najpierw na ośrodek kolonijny, a później szkolno-wychowawczy. Wreszcie przejęło ją starostwo powiatowe w Zielonej Górze. Zwrócę jeszcze Państwa uwagę na otaczający nas park. Powstał pod koniec XVIII wieku z inicjatywy ostatniego właściciela przytoku z rodu Sztęczów. Później za majora Schwarzenfelda założenie uległo przekształceniom. Zgodnie z ówczesną modą park urządzono w stylu krajobrazowym, czyli z wykorzystaniem naturalnych warunków terenu, chociażby niewielkiego wzniesienia, polan i cieków wodnych. Zadbane alejki zaprowadzą nas nad brzeg malowniczego stawu czy do pomnikowych drzew. Szczególnie cenne są dwa platany klonolistne, jedlica Douglasa, sosna wejmutka i sosna czarna. Zachęcam Państwa do spaceru po parku. Ja tymczasem pożegnam się już, życząc miłego pobytu w przytoku. Do usłyszenia.